Przed mikrofonem Anna Łoś. Dziś w Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura proponuję spotkanie z miejscem, które zna osobiście lub ze słyszenia każdy mieszkaniec Polski. Tysiące cudownych uzdrowień, pielgrzymi z najdalszych zakątków świata i legendy, które rozpalają wyobraźnię milionów wierzących. Kto namalował ikonę Czarnej Madonny? O zbrodni i karze, generale, który był tajnym współpracownikiem, mieszanka sakrum i profanum. Świat ma Jerozolimę, Polska ma Częstochowę. To będzie biografia tego miejsca, bez pozłotki, odbrązowiona, ale na pewno prawdziwa. Przede mną ważna książka, Tomasz Terlikowski, znany dziennikarz, autor biografii wielu wybitnych postaci, między innymi Franciszka Blachnickiego, Maksymiliana Marii Kolbego i ostatnio też Alicji Lęczowskiej. Tym razem napisał pan biografię najbardziej niezwykłego miejsca w Polsce. Przed nami jasna Góra, duchowa stolica Polski. Moim zdaniem lektura obowiązkowa dla tych, którzy w sposób nie tylko dewocyjny patrzą na to miejsce. Jakie jest pana spojrzenie na to ikoniczne, emblematyczne w dziejach Polski miejsce? Bardzo takie zindywidualizowane. Jaki pan miał pomysł na tę książkę?
No właśnie biografia. Dlaczego? Dlatego, że jak bierzemy się za czyjąś, czy kogoś, czy czegoś biografię, no to patrzymy się z jednej strony na to, jak ta osoba, ten artefakt, to miejsce przedstawia samo siebie, albo jak jest przedstawiane przez innych, a równocześnie próbujemy dekonstruować pewne mity. Także czasami są to automity czy autokreacje. I tu jest bardzo podobnie, to znaczy to jest oczywiście miejsce także dla mnie szczególne. Pewnie tak jak każdy człowiek, byłem tam, no każdy Polak, o tak ostrożniej, albo prawie każdy, byłem tam wielokrotnie i w różnych etapach mojego życia, w różnych intencjach, i pieszo, i autokarem, i samochodem, i na dziesiątki różnych sposobów. Znam oczywiście całą tą, a teraz ją jeszcze poznałem lepiej, całą tą mitologię, wszystkie te opowieści, najciekawsze, takie najbardziej emblematyczne. No a z drugiej strony miałem już przed pisaniem tej książki świadomość, że niektóre z tych opowieści, tak jak każde opowieści, są, no, powiedzmy, lekko zmitologizowane i że trzeba się dogrzebać do prawdy.
Trudno się dogrzebywało do pewnych rzeczy?
Nie, to nie jest jakoś bardzo trudne. Natomiast oczywiście są to takie momenty aż zaskakujące, bo bardzo szybko zapomniane. No, początek XX wieku, przenieśmy się na chwilę w ten moment, to były dwa wydarzenia, które zachwiały, rzeczywiście realnie zachwiały znaczeniem Kościoła katolickiego w Polsce. No, wtedy jeszcze nie było Polski, wtedy były tereny Polski, bo to jeszcze było nie za czasów zaborów przed powstaniem niepodległego państwa. I jednym z nich było powstanie najpierw zakonu, zgromadzenia, a później Kościoła Mariawitów. Taki potężny cios w autorytet Kościoła, ale był drugi taki cios, nie mniej potężny, i to była sprawa ojca Damazego Macocha, czyli Paulina z Jasnej Góry, który zamordował męża, tak, zbrodnia i kara, zamordował męża swojej kochanki, dodajmy swojego kuzyna. A wcześniej przez kilka lat z pieniędzy jasnogórskich, kradzionych, także wyciąganych od pielgrzymów, utrzymywał na bardzo wysokim poziomie ową kochankę. I to był cios, dlatego że ten proces był bardzo szczegółowo omawiany.
Taki jest wątek, o którym pisze pan w książce, że spowiednik, który właśnie Macocha spowiadał, powiedział, żeby to ukryć pod dywan. I tak sobie pomyślałam, oho, to jest taka właśnie tendencja, która gdzieś tam w tym kościele ciągle funkcjonuje, żeby nie mówić głośno.
No, żeby nie mówić głośno, bo to jest rzeczywiście historia trudna, chociaż też uczciwie trzeba powiedzieć, ta opowieść o ojcu Damazym kończy się, no ja nie chcę powiedzieć, jak u Dostojewskiego w Zbrodni i karze, jakimś wielkim nawróceniem. Wiemy, że on umiera kilka lat później w więzieniu, skazany za zabójstwo. Umiera na gruźlicę. Gruźlicę kości, bardzo szybko postępującą. I przed śmiercią ma się głęboko nawrócić. Ma prosić o to, żeby go pochowano pod alejką cmentarną, tak żeby wszyscy mogli po nim deptać. Tak się nie dzieje. Natomiast no, jakby jakiś tam element zmiany, wydaje się, następuje. Ale rzeczywiście, mija pierwsza wojna światowa, powstaje niepodległe państwo polskie i ta historia przestaje oddziaływać. Dla mnie było zaskoczeniem, ogromnym zaskoczeniem, że tak reporterska, literacka historia, jak historia ojca Macocha, nie doczekała się dużej publikacji książkowej, reportażu, nawet w tamtych czasach. Oczywiście reportaże były, ale to były reportaże gazetowe, po prostu, takie z codziennych gazet, z sali rozpraw. Natomiast nie powstała duża książka, czy literacka, no aż się prosi o pióro tutaj Dostojewskiego, czy Iwaszkiewicza, no żeby choćby się polskimi autorami nie posłużyć, która by opisała tą historię od początku do końca. Nic takiego się nie stało, sprawa została trochę zapomniana. Oczywiście wracała w różnych artykułach, ale raczej prasowych niż innych. Inna podobna historia, ale nie będziemy oczywiście mówić tylko o negatywnych historiach, to jest też taka historia, o której nikt nie chce mówić. Wszyscy ją głęboko ukrywają, chociaż jest publikacja duża IPN-u, która między innymi o tym traktuje.
Generale.
Tak, chodzi oczywiście o generała, który był tajnym współpracownikiem i którego działania o mało co nie doprowadziły do tego, że zakon Paulinów zostałby skasowany, a Jasną Górę mogliby przejąć na przykład redemptoryści. To też jest historia dużo późniejsza, to są lata 70. Silny spór między prymasem Wyszyńskim, a właśnie owym generałem, ojcem Grzegorzem. Obie strony, oczywiście w tej sprawie jedna strona miała rację, ale w tamtym czasie wydawało się, że obie strony mają swoje racje. Co więcej, Stolica Apostolska wzięła w pewnym momencie stronę generała. Wcale nie prymasa, niewiele też brakowało. No niewiele to może dużo powiedziane, ale były sugestie, żeby to nie generała zdymisjonować, ale żeby może przenieść prymasa Wyszyńskiego na emeryturę. To były tego typu historie i one się w tej Jasnej Górze, która przecież wtedy właśnie za sprawą kardynała Wyszyńskiego była rzeczywiście sercem Polski.
Duchowa stolica,
takim
prawda?
Miejscem, w które rzeczywiście kardynał Wyszyński uczynił miejscem odrodzenia, nie tylko odrodzenia Kościoła, to też, bo pamiętajmy, my czasem o tym zapominamy, ale lata 40. i 50. to jeszcze nie, to oczywiście był też okres, w którym Kościół coś bardzo wiele robił, ale to wcale jeszcze nie było zdecydowane, że Kościół będzie tą potęgą, którą się stał później. To są także skutki decyzji kardynała Wyszyńskiego, także tych decyzji, które są związane z Jasną Górą. No śluby jasnogórskie to jest pierwsza taka rzecz szczególnie ważna, ale później także uczynienie właśnie obrazu, ikony jasnogórskiej tym artefaktem, tym miejscem, tym przedmiotem kultu, który wędrował po całej Polsce.
I który też został zaresztowany.
Przywracał nadzieję, tak,
nawet.
Później został zaresztowany. Z Jasną Górą związane jest dzieło ósemek, czyli tych pań konsekrowanych, które prymas Wyszyński zrobił. Więc można powiedzieć, on rekonstruował Polskę, rekonstruował Kościół, rekonstruował Rzeczpospolitą właśnie przez Jasną Górę, można powiedzieć. A mimo to, nawet pod jego bacznym wzrokiem,
tego rodzaju historie się zdarzały, prawda? Tak. Dziś niezwykła biografia miejsca, duchowa stolica Polski, dzieło państwa i mojego gościa Tomasza Terlikowskiego. Panie Tomaszu, no spróbujmy trochę o prawda historii, prawda legendy. Zacznijmy jednak od ikony i o tej nieprawdziwej, ale jakże pięknej legendy, że autorem jest święty Łukasz, który to sobie podobał obrazie czy deskę ze stołu w domu w Nazarecie ściągnął i zrobił portret Matki Bożej. O czym to mówi w ogóle? Bo to dużo mówi o nas i pan bardzo ciekawie o tym pisze.
Przypomnijmy w całości tą historię, bo oczywiście jest święty Łukasz, jest Maryja, on jest obok Maryi, maluje ten portret, później on wędruje, najpierw jest w domu nie Maryi, później wędruje do Konstantynopola, z Konstantynopola wędruje dalej na Rusi, z Rusi przybywa do Polski. No co nam mówi? No przede wszystkim mówi nam o takim głębokim naszym zakorzenieniu chrześcijaństwem. Naprawdę głęboko wierzymy w to, że nasze korzenie są w tym pierwotnym chrześcijaństwie. Po drugie, mówi nam o tym, że jesteśmy narodem i kościołem pogranicza.
Właśnie, to jest bardzo
czyli
ważne.
Czyli tego miejsca, w którym i wschód, i zachód mają swoje ogromne znaczenie. No dlaczego? Choćby dlatego, że obraz jasnogórski jest ikoną. Jest ikoną naprawdę, to nie jest legenda oczywiście. Nie, to jest prawda, jest ikoną tradycji bizantyjskiej. Za chwilę pewnie powiemy więcej o tej prawdzie historii. A przecież zachód chrześcijański, kościół łaciński raczej czci figury. No względnie płaskorzeźby. Obrazy oczywiście też są, ale nie mają takiego znaczenia modlitewnego. Ikona to jest jednak efekt kultury wschodniej. Po drugie, przypomina nam to o tym, że poza tymi korzeniami bizantyjskimi, ja nie chcę wchodzić w ten spór, wydaje się, że rozstrzygnięty, czy rzeczywiście były silne struktury bizantyjskie przed chrztem Mieszka w rycie słowiańskim na terenie Polski. Pewnie ich nie było, ale wiemy, że byli chrześcijanie wschodni, że to oczywiście, że było przed podziałem, że niektóre wspólnoty tam jakoś docierały i próbowały misjonować, bardziej zresztą Małopolskę niż te tereny, na których Mieszko tworzył pierwotne, to pierwszą swoją część swojego państwa i które zostało ochrzczone właśnie w 966 roku. Mówi nam to również właśnie o tym, że mamy jednak silne skierowanie ku wschodowi, ku Rusi, No bo ta ikona przywędrowała do nas, znaczy ona nie przywędrowała do nas stamtąd, ale mitologicznie tak właśnie myślimy, legendarnie, że przywędrowała do nas z Rusi, co nam uświadamia, że jesteśmy znowu tym narodem, który jest na pograniczu, jest słowiański i jest zachodni, ale jednak bardzo mocno ukierunkowany ku temu, co bizantyjskie i co ruskie. No i wreszcie to, że to jest wizerunek właśnie Maryi. Oczywiście no, ogromna większość tych najważniejszych wizerunków to były wizerunki, czy rzeźby, czy płaskorzeźby posągi Maryi. No ale jednak uświadamia nam, o tym też pięknie mówił Jan Paweł II, jak bardzo jesteśmy przeniknięci kobiecością jako naród. Jak bardzo Polska jest kobietą. Tak można powiedzieć.
Spójrzmy w oczy Maryi, bo pan dokładnie spojrzał. I to spojrzenie w czymś pomogło, w pewnym ustaleniu prawdy, skąd ta ikona pochodzi.
No, ta ikona pochodzi, to wiemy, to jest bardzo, bo ta ikona była wielokrotnie przemalowywana, także przemalowywana, dokładnie przemalowywana, ale również no, poprawiana, restaurowana i tak dalej. No wiemy, że ona powstała gdzieś między XII a XIII wieku, gdzieś na terenie Bałkanów.
Tak, tutaj
to jest to, co o niej wiemy. Wiemy, że przez pewien czas była po prostu częścią ikonostasu, czyli ściany ołtarzowej oddzielającej to święte świętych, ołtarz od nawy po prostu, od tego miejsca, w którym stoją wierni. I gdzieś w jakimś momencie, tego nie wiemy, kto i w jakich okolicznościach wyrwał ową ikonę z ściany ołtarzowej i ona jakąś drogą dotarła na dwór króla Węgier, gdzie została przemalowana właśnie po raz pierwszy, prawdopodobnie dlatego, że była zniszczona. No stąd biorą się te lilie andegaweńskie, kiedy indziej nie było ich, no bo skąd na Bałkanach, oczywiście tam władza węgierska w tym momencie sięgała. Rzeczywiście po prześwietleniu widzimy, jak te oczy są przesunięte i widzimy z lekka, i widzimy, że jaka była pierwotna, no na tyle, na ile możemy nawet po prześwietleniu to ustalić, jaki był pierwotny zarys. To jest klasyczna bizantyjska ikona, która została potem przemalowana i trafiła prawdopodobnie za sprawą Łokietkówny na tereny polskie i trafiła bardzo szybko na Jasną Górę, bo w zasadzie już rok po tym, jak do Polski przybywają węgierscy, bo to też jest
warto
istotne.
Warto powiedzieć, tak, właśnie.
Warto powiedzieć, węgierscy Paulini, oni nam się tak kojarzą, już chyba bardziej polskiego zakonu niż Paulini nie ma, no może poza zmartwychwstańcami i Marianami, ale tak naprawdę ten zakon powstał jako zakon węgierski, pierwotnie był węgierskim, potęga to była, znowu, aż tam trudno uwierzyć, ale to był zakon, którego klasztory, uniwersytety, szkoły obejmowały kawał Europy, w tym przede wszystkim właśnie Bałkanów, dzisiejszych terenów Chorwacji, ale nie tylko, aż dużo dalej, czyli aż do Albanii współczesnej. Ta potęga rozpada się, można powiedzieć, na dwóch krokach, czy w dwóch momentach. To jest mniej więcej XVI-XVII wiek. Najpierw XVI, a potem XVII. Po pierwsze to jest reformacja, która część ziem węgierskich, ówcześnie węgierskich, bo znowuż my widzimy na mapie te małe Węgry, ale sami Węgrzy uważają się za naród i państwo o wiele większe. Więc po pierwsze część podlega reformacji, staje się albo zwolennikami ewangelicyzmu reformowanego, kalwinizmu, albo nawet unitarianizmu. Jeśli gdzieś w Europie w ogóle mamy unitarian, to takie największe skupiska są właśnie na terenach, na terenie Siedmiogrodu, którym notabene w pewnym momencie, co też jest bardzo ciekawe, któremu przewodzi mnich, który był prawdopodobnie przeorem Jasnej Góry.
Właśnie.
To też jest taka historia, którą wychwytujemy, staje się władcą zamordowanym zresztą z rozkazu cesarza austriackiego, jeszcze wówczas Habsburga, który walczył z nim o kontrolę na tych terenach. Drugim wydarzeniem jest oczywiście zajęcie tych terenów przez osmańską Turcję i powolna próba jej islamizacji. To oczywiście nigdy nie była bardzo agresywna islamizacja w wydaniu Turcji, tylko ostrożna, no ale zakony katolickie, w tym tak potężne zakony, jak wówczas Paulini, miały wówczas dużo mniej do powiedzenia. Więc ta historia się jakoś tam plecie. Później, wracając na chwilę do ikony, ona będzie jeszcze raz podmalowana już i częściowo uzupełniona. To jest ten moment, który opisuje w swoich kronikach, czyli ten moment, który uchodzi za moment, w którym Husyci napadli
i pocięli. Tu właśnie jesteśmy. Obraz zraniony. Skąd te cięcia? No i właśnie według legendy to powielane jest zresztą do dzisiaj. Ja słyszałam to na lekcji religii u mnie, że to właśnie heretycy Husyci, choć przynajmniej też z książki pana się możemy dowiedzieć, że tacy heretycy, przynajmniej na początku to oni nie byli. Obraz został właśnie obrabowany zwód, prawda, z bogactwa, tak, o zgrozo przez Polaków. Trzech znanych z imienia i nazwiska szlachciców.
Dokładnie tak. Znamy ich z imienia i z nazwiska. Oni są opisani w kronikach bardzo szczegółowo. Nie ma tak naprawdę sporu o to, kim byli. Oni rzeczywiście, to uczciwie trzeba powiedzieć, skorzystali z pomocy bandy wojsk husyckich pod wodzą trochę Czecha, no tak powiedzmy, ale tylko trochę, bo to wtedy te granice wcale nie były takie
płynne
oczywiste.
Wszystko
i napadli. Napadli nie po to, żeby sprofanować obraz, tylko po to, żeby się wzbogacić, bo mieli potężne długi. I to, co ich interesowało, to nawet bardzo szczegółowo jest znowu zrekonstruowane. To oderwanie wod i sukienek, którymi cała ikona była obudowana, ale rzeczywiście wiele wskazuje na to, że na koniec ktoś podszedł do samego obrazu i dwukrotnie już takim krótkim mieczykiem czy krótkim sztyletem zarysował dość mocne, przeorał. No i czy to mógł być husyta? Mógł być, chociaż rzeczywiście akurat husytyzm nie był bardzo klasyczny, nie był bardzo wrogi ikonom.
Obrazom, tak.
I też nie był specjalnie wrogi Matce Bożej. To zupełnie inny spór był. No ale rzeczywiście te ślady są i rzeczywiście one wygląda na to, że pochodzą z tamtych czasów. Natomiast tych szlachciców skazano, to powiedzmy zupełnie otwarcie.
Ale
kary
na taką
nie były
karę
zbyt
niespecjalną
surowe.
Właśnie, byłam zaskoczona.
Tak. Bardzo, bardzo łagodnie zostali ukarani. I znowuż wszystko to wiemy, to nie jest żadna tajemnica, ale rzeczywiście ciekawsza jest mitologia, bo ona nam pozwala sobie powiedzieć, to myśmy byli zawsze tym narodem takim wybranym, maryjnym, zawsze wiernym, a inni nas niszczyli. Prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Czasem to my z bardzo przyziemnych powodów, takich jak właśnie potrzeba kasy, niszczyliśmy sami siebie.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Jasna Góra, duchowa stolica Polski. Biografia Jasnej Góry autorstwa Tomasza Terlikowskiego. Panie Tomaszu, popatrzmy na chwilę na sienkiewiczowską obronę Jasnej Góry, bo to jest też kolejny mit, z którym się pan rozprawia.
Sienkiewicz był oczywiście wielkim mitotwórcą, chyba największym. Oczywiście ja nie zamierzam tutaj demitologizować, upupiać Sienkiewicza, bo ja w odróżnieniu od Gombrowicza uważam, że to nie jest tylko wielki pisarz, pierwszorzędny pisarz drugorzędny. Uważam, że to jest człowiek, który rzeczywiście dał nam taką naszą polską Iliadę i Odyseję. No to może jest trochę na wyrost, bo nie ma jeszcze tylu wieków. I po drugie dał nam bardzo głęboką i ciekawą teologię, wbrew temu, co się może
właśnie
wydawać.
Właśnie, pan apeluje o to, żeby rozpatrywać książki właśnie Sienkiewicza, Słowackiego także, w kontekście teologicznym. To ciekawe bardzo.
Tak, ja tak uważam. To znaczy uważam, że tak jak Jerzy Florowski, czy Georgi Florowski, czy George Florowski, czy George Florowski, bo to pod wszystkimi tymi różnymi wersjami imienia i różnymi zapisami nazwiska prawosławny teolog i historyk funkcjonował, on mówi, na ruską kulturę trzeba się patrzeć przez perspektywę ikony. Nie daliśmy wielkich teologów światu, mówił Florowski, to daliśmy wielką ikonę i to jest nasza teologia. Teologia, powie inny teolog prawosławny Trubieckoj, teologia w kolorach, w kreskach. No a myśmy dali teologię w poezji, choćby Cypriana Kamila Norwida, choćby Słowackiego, czy właśnie choćby w powieściach Sienkiewicza. Natomiast trzeba powiedzieć, że po pierwsze Sienkiewicz, nawet to, co było dziełem, to brzmi źle, bo w naszych uszach propaganda źle, bardzo źle, ale nazwijmy to dziełem PR-owym ojca Augustyna Kordeckiego i także żony króla Jana Kazimierza, która chciała zbudować taką opowieść, taki przekaz, który pokazuje, obroniliśmy się przed Szwedami. Byliśmy silniejsi przed tymi podłymi luterańskimi Szwedami. No, ojciec Kordecki napisał takie dzieło, a Henryk Sienkiewicz skorzystał z niego i jeszcze je ubarwił. Dlaczego to jest częściowo mitologiczne? No po pierwsze dlatego, że ojciec Augustyn Kordecki, tak jak ogromna większość ówczesnej, on akurat był mieszczaninem, to uczciwie trzeba powiedzieć, ale ogromna większość liderów szlachty nie był od razu na dzień dobry wrogo nastawiony do Szwedów. No, takie rzeczy się zdarzały, że ktoś przejmował władzę. Wazowie, oczywiście oni wówczas uchodzili za Jagiellonów, to jest jeszcze bardziej skomplikowana historia.
Tak, też.
Też byli władcami Szwecji, też co do ich ortodoksji. Bywały wątpliwości akurat do Jana Kazimierza stosunkowo niewielkie. On był bardzo człowiekiem religijnym. Był słabym władcą, złym władcą po prostu. Bo w związku z tym to nie było tak, że go nie przyjmowano. Jan Sobieski był zwolennikiem Szwedów. Dodajmy, nie wiadomo nawet, czy nie był pod Jasną Górą.
No, oblegał niewiele chyba. Na to wskazuje, chyba oblegał takie, klasztor ze Szwedami. Pan sugeruje.
Taka sugestia istnieje. Taka sugestia istnieje, czy tam był, czy go tam nie było, nie ustalimy. Teraz wielokrotnie potem był także. Natomiast Kordecki wysyłał także listy do generałów, którzy go oblegali. No, gdyby mu zapewnili odpowiednią nietykalność Jasnej Góry, kto wie, czy by ich jakoś nie wpuścił, to się nie stało. To po pierwsze. Po drugie, siły szwedzkie składały się nie tylko ze Szwedów. Składały się również z Polaków, w tym niemałej grupy katolików, co zresztą miało znaczenie dla tego oblężenia, ponieważ dzięki temu, że oni tam byli, to na przykład ojciec Kordecki miał pewne źródła informacji, których by nie miał, gdyby tam byli sami Szwedzi i Niemcy jeszcze, dodajmy, czy Czesi. Co więcej, oni przynajmniej kilka razy uratowali przed takimi gruntownymi szturmami Jasną Górę. Początkowo wcale nie było tych gigantycznych haubic, to znaczy oblegano Jasną Górę, posługując się za słabą bronią. Wcale nie było łatwo ją zdobyć, bo to była jednak dobrze ufortyfikowana forteca w dobrym stylu i nawet niewielka grupa mogła jej bronić. A zatem no, niezwykle widowiskowe są te obrazy Henryka Sienkiewicza, ale powiedzmy, no to jest PR Kordeckiego, to po pierwsze, a po drugie to jest jeszcze wyobraźnia Henryka Sienkiewicza. Ale z drugiej strony oczywiście jest faktem, i co do tego nie ma sporu, że nawet jeśli nie było to tak trudne i tak widowiskowe, to rzeczywiście oblężenie Jasnej Góry i zwycięstwo oblężonych spowodowało, że bardzo wiele się w czasie tego wydarzenia, tej wojny zmieniło i rzeczywiście to się stał początek odrodzenia i powrotu Jana Kazimierza. Więc nawet jeśli nie było tak widowiskowo, ja to bardzo szczegółowo omawiam, nie chciałbym...
Oczywiście zachęcamy
zdradzać,
do książki,
państwo przeczytali, to nawet jeśli i Kordecki, i Sienkiewicz przesadzają, i to powiedziałbym niemało, no to przesadzają co do skali. Natomiast nie przesadzają co do znaczenia. Oczywiście to wydarzenie duchowo, emocjonalnie, politycznie miało gigantyczne znaczenie, ale na przykład inne, nie mniej istotne walki, czy piękne oblężenia już jakoś nie są tak mocno obecne w opisie Jasnej Góry. No tu przede wszystkim oblężenie, w którym uczestniczył generał Pułaski, słynny nasz generał, czyli Konfederacja Barska. Ona jest dużo mniej obecna w mitologii Jasnej Góry, a szkoda, bo to też bardzo ciekawe
wydarzenie.
Okres, szczególnie, tak. Szczególnie, że uczestniczył w nich, obserwując je, taka postać, którą pewnie nasi słuchacze, niektórzy mogą kojarzyć z książki Olgi Tokarczuk, czyli Jakub Frank.
No właśnie, chciałam jeszcze o tych frankistów zapytać, czyli o Mesjasza na Jasnej Górze. Chciałam, żebyśmy tym w jakiś sposób zakończyli, bo to jest historia no, niesamowicie pasjonująca, którą oczywiście w jakiś sposób przywróciła takiej szerszej świadomości Olga Tokarczuk, no ale jeżeli ktoś się interesował polskim hasydyzmem, to oczywiście frankiści, jest to oczywiście znany wątek. Pan analizuje spojrzenie noblistki na tę sprawę. To jest bardzo ciekawe, ten wątek feministyczny w tej historii.
Tak, dlatego, że ostatecznie Mesjaszem, to za Mesjasza Jakub Frank uważał się tylko na początku. Potem już nie mówił o sobie jako o Mesjaszu. On jak został uwięziony, nawet wiadomo, że na zewnątrz to w ogóle o tym nie mówił, no bo formalnie był katolikiem od pewnego momentu. Ale nawet do wewnątrz mówił o tym, że na Jasnej Górze zafascynowała go ikona. On uznał, że ikona jasnogórska to jest Szekina, obecność Boga w świecie, obecność kobiecego wymiaru Boga. I co więcej, w pewnym momencie uznał, że ten kobiecy wymiar obecności Boga w świecie przejawia się w jego córce, Wewie. Wewie Frank, która, dodajmy, i to jest oczywiście bardzo skomplikowana historia, którą on sam określał jako swoją oblubienicę.
Która była jego kochanką.
I teraz historycy się spierają. Tak, spierają się, czy on ją tak duchowo tylko traktował jako oblubienicę, czy ona rzeczywiście była jego kochanką zupełnie naturalnie po śmierci żony i matki owej Ewy. Wszystko wskazuje na to, że chyba była jego kochanką, no ale oczywiście tego nie ustalimy, ale Jasna Góra dla tego obrazu, tej kobiecości, która stała się Mesjaszem, czy tej Ewy, która stała się Mesjaszką. Nawet nie wiem, czy taki feminatyw istnieje jak Mesjaszka. Nigdy się nim nie posługiwałem. Natomiast no to właśnie na Jasnej Górze się to wszystko ukształtowało. Notabene sam Frank jeszcze we wcześniejszym trochę okresie, na początku pobytu na Jasnej Górze, namawiał swoich zwolenników, czyli frankistów, do tego, żeby kupowali małe obrazki Matki Bożej Jasnogórskiej i żeby przed nimi się modlili, żeby one dla nich były właśnie tym obrazem obecności Boga w świecie, co też jest rzeczywiście fascynujące. Ja bym powiedział, że chyba jeszcze bardziej fascynujące niż sama książka Olgi Tokarczuk.
Panie Tomaszu, dla pana ten wątek osobisty jest też bardzo ważny i wstępie pan o tym pisze, o tym jak byliśmy związani, czy jesteśmy związani z Jasną Górą i pisze pan tak, jedni odeszli od wiary, innym życie paprało się do tego stopnia, że nie bardzo jest co zbierać. Można też powiedzieć, że losy wielu z nas ułożyły się inaczej niż miało być, ale wcale nie gorzej niż zakładaliśmy. Gdy jednak wracamy ze znajomymi w czasie nieczęstych spotkań do tamtych dni, jedno pozostaje niezmienne, wspomnienie ciemnego oblicza matki. I to jest to, co chciałby pan, aby zaczęło jak gdyby rezonować w tych, którzy są zainteresowani tematem?
Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że to jest takie miejsce, miejsce bardzo szczególne, do którego zawsze można wrócić. To znaczy, niezależnie od tego, czy teraz ktoś jest praktykujący, czy niepraktykujący, czy ma kłopot z instytucją, czy też z nim nie ma kłopotu, czy jest wściekły, rozżalony, czy też właśnie jakoś życie mu się nie ułożyło tak, jak chciał, to jest takie miejsce, w którym kiedy szczególnie nie w tych wielkich momentach uroczystości, Jasna Góra jest przecież różna w różnych porach roku, zawsze są tam ludzie, ale nie zawsze są tłumy, zawsze można gdzieś z boku uklęknąć, usiąść, stanąć, spojrzeć się w te oblicze i po prostu posiedzieć. Powiedziałbym często w milczeniu, często nawet nie czekając na jakieś słowa. I jest w tym miejscu coś takiego, co przywraca nadzieję, co przywraca siłę, co przywraca możliwość pójścia dalej. Zawsze też ci, którzy chcą, mają ochotę, mogą też takie określenie jak konfesjonał narodu. Od czasów i kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II funkcjonuje, więc zawsze można tam przykucnąć i spróbować wrócić do tego, co najpiękniejsze w naszym życiu. Nawet jeśli nie uważamy, że to jest rzeczywiście Pan Bóg, to prawda, piękno i dobre, ta triada zawsze nas prowadzi do tego, co jest wyżej.
Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę na temat pana nowej książki. Jasna Góra, duchowa stolica Polski, państwa. I moim gościem był Tomasz Terlikowski. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.